Jezus żyje, zmartwychwstał, Syn Boży, który umarł na krzyżu, trzeciego dnia prawdziwie zmartwychwstał. I o tym dzisiaj opowiadamy i bogate w treści scenki naszych dzieci już były i wyśpiewaliśmy tą prawdę w pięknych pieśniach i mam nadzieję, że nikt nie pomyślał, o nie, i teraz będziemy słuchać jeszcze słowa, po co nam kazanie. Mam nadzieję, że my nie możemy wyobrazić sobie lepszego sposobu, żeby dalej świętować zmartwychwstanie, niż przytulić się do serca słowo, wczytywać się i cytując czarną owieczkę, jeść z tego pokarmu, aż nam bokami będzie wychodziło. Bo Bóg jest godzien wszelkiej chwały i chcemy to świętować i chcemy o tym opowiadać i ja o niczym innym dzisiaj mówić nie chcę i nie mogę, jak o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, że grób jest pusty, że śmierć została pokonana. Ale zanim będziemy sięgać do słowa, mam nadzieję, że wybaczycie mi nieco dziwny wstęp, bo jestem przekonany, że jest on potrzebny, żeby wyłuszczyć pewną bardzo ważną prawdę i pewną tendencję, której ulegamy jako ludzie żyjący w XXI wieku, w czasie wielkich możliwości. Bo pewnie się zgodzicie, myślę, że nikt się nie będzie ze mną kłócił, że są pewne prawdy, które dotyczą nas wszystkich i są niezmienne. Pewne prawa natury, powiedzmy. Dla przykładu, potrzebujemy tlenu, żeby żyć. Byśmy wzięli najlepszego pływaka, damy go pod wodę, jeżeli Patryk go nie wyposaży w butle, gwarantuję wam, że 2-3 godziny nie będzie żył. Weźmiemy rybę, mówię 2-3 godziny dla pewności, bo żeby nie było, żeby mi eksperyment nie wyszedł. Po 3 godzinach na pewno nikt nie przeżyje bez butli z tlenem. Weźmiemy rybę na brzeg, wyciągniemy. Nie wiem, wędkarze, ile najdłużej się tam telepały w tych waszych woreczkach, ale nie minie dzień i żadna ryba tego nie przeżyje. Są pewne niezmienne zasady. Czy one nam się podobają, czy nam się nie podobają? Grawitacja. Nieważne, jak wysoko byśmy się wybili z trampoliny, jakbyśmy nie poszybowali w górę, tą samą drogę, gwarantuję wam, odbędziemy w dół. Dość prędko. I nie ma tutaj znaczenia, czy my się zgadzamy, czy my się z tym nie zgadzamy, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba, czy ja się identyfikuję jako osoba niepodlegająca prawom grawitacji. Nie ma to znaczenia. Ktoś może tak powiedzieć, może to być bardzo odważna deklaracja, możemy uśmiechnąć się pod nosem, bo to nie ma znaczenia. Taka osoba i tak poszybuje w dół. Czy nam się to podoba, czy nie, są pewne zasady, które nas wszystkich dotyczą. Ale będąc jednak uczciwymi, a na uczciwości nam przecież w Kościele zależy, trzeba przyznać, że są pewne prawa, które z latami uległy pewnym transformacjom. Czyż nie? Przykład. Prawo natury głosi, że człowiek jako i, nie wiem, pingwin, jako i krowa na przykład, jeżeli nie ma tornada, nie lata. Nie może latać człowiek. Jesteśmy nielotami. Chociaż od wieków rozpalało to ludzką wyobraźnię, chociaż jeszcze przed Chrystusem powtarzano sobie mit o Ikarze niejakim, który wzniósł się i źle skończył. Prawo jest takie, że nie możemy wzbić się w powietrze, odbyć planowaną podróż, bezpiecznie wylądować i w ten sposób drogą powietrzną odbyć podróż. Jest tak czy nie jest tak? Zapytajcie się Mateusza, z czego żyje, czym się zajmuje. Albo zachęcam was kiedyś, jak nie będzie go na nabożeństwie, na przykład zadzwońcie, gdzie byłeś? On powie, nie mogłem, bo latałem. No to jak to jest z tym? Człowiek może latać, czy nie może latać? No nie może, ale może. I wiemy oczywiście, że nie chodzi o to, że ktoś szybko będzie machał rękami, jakby szybko pomachał, to się rozpędzi i poleci. Ale wiemy, że mamy pewne różne urządzenia, które nam pomogą, sprawiają, że możemy latać. Możemy wsiąść do samolotu, możemy kupić sobie paralotnie. Sprawdzałem nawet prawie sprawną za 25 tysięcy złotych można kupić. kto odważny, na pewno sprawną 80 tysięcy i możemy latać. Możemy latać, mimo że nie możemy latać. Zauważmy, że pewne prawdy przekazywane z pokolenia w pokolenie, na przykład w postaci przysłów, czyli mądrości narodu, przestają być takie aktualne. Coraz rzadziej je powtarzamy, bo wydają się być już mniej prawdziwe niż były kiedyś. Mówimy, bez pracy nie ma kołaczy, co oznacza, że należy ciężko pracować, aby osiągnąć upragniony cel, że praca jest środkiem do sukcesu, że nie ma możliwości, żeby bez wysiłku spełniać marzenia. Czy rzeczywiście tak nadal jest? Jest wielu youtuberów, influencerów, którzy spełniają marzenia i nie powiedzielibyśmy, że ciężko pracują na to. Więc jest tak? Jest takie prawo, że bez pracy nie ma kołaczy? Albo dobre stanowisko, gdzieś tam rządowa posada, spółka i tak dalej. Naprawdę to jest ciężka praca? Myślę, że mają kołacze. Mówiliśmy kiedyś, bo właściwie już nie powtarzamy, że bez zachodu nie ma miodu. Moje ulubione przysłowie, chyba pieczone gołąbki nie lecą same do gąbki. Nawet nie znamy, bo już nikt tak nie mówi, bo wiemy, że pieczone gołąbki lecą czasem same do gąbki. Pewne rzeczy się zmieniają. Mówimy, że nie ma róży bez kolców. Czy rzeczywiście tak jest? Zrobiłem szybki research. Jest cała masa odmian róż bezkolcowych. Za nieduże pieniądze możemy sobie kupić, posadzić, możemy powtarzać piękne przysłowie, powiedzenie, nie ma róży bez kolców i mieć z tyłu głowy, że ale my mamy w ogrodzie takie róże bez kolców, więc co to znaczy? Niby coś tam wiemy co do zasady, ale jednak coraz częściej wiemy, że to jest tak, wiecie, z gwiazdką, że są wyjątki od tego. Co do zasady zgadzamy się, ale troszkę się to pozmieniało. Sami przyczyniamy się do tego. Potrafimy zadbać o to, żeby pewne zasady zmienić. Jak świat, światem cytryny mają pestki. I może nas to denerwować. Mnie to denerwuje, bo ja wyciskam cytrynę i zostają mi te pestki potem. I co? Ja czytam na moim ulubionym, jednym z ulubionych portali internetowych ogródinfo.pl, który czytam, żeby być na bieżąco w tym, co w sadownictwie. Czytam tam tak. Cytryny bez pestek. W Turcji zakończono prace selekcyjne nad uzyskaniem cytryny pozbawionych pestek. Człowiek pomieszali różne odmiany i wprowadzają na rynek, że można kupić cytryny bez pestek. Powiecie, co tam cytryny? Arbuzy nas denerwują, prawda? I jak świat światem, ludzie pluli pestkami od arbuza. Kiedy brali arbuza, pluli tymi pestkami. Aż w ubiegłym wieku, w czasie II wojny światowej, w latach 40. i 50., Japończycy z Kioto, naukowcy, zaczęli pracować nad tym, postanowili coś tam pozmieniać, jak czytam, w zestawie chromosomów tradycyjnych arbuzów i pyk, pyk, myk, myk, troszkę im to zajęło, ale w XXI wieku mamy w Polsce bezpestkowe arbuzy. I co czytam? Obecnie wielkość upraw takich odmian jest porównywalna z tradycyjnymi. Kupujący wolą kupować arbuzy bez pestek, ponieważ praktycznie nie mają one odpadów. I moje ulubione zdanie, chyba na pewno najlepsze zdanie na temat arbuzów, jakie przeczytałem w artykułach poświęconych arbuzom, a estetyka użytkowania jest znacznie wyższa niż w przypadku odmian z nasionami. Estetyka użytkowania arbuzów, które sobie wyhodowaliśmy bez pestek, jest znacznie wyższa niż użytkowania tych z pestkami, którymi musimy pluć. Im człowiek jest mądrzejszy, tym bardziej wpływa na pewne prawa, modyfikuje je, zmienia, dostosowuje do swojej wygody, żeby estetyka użytkowania była lepsza. I dlaczego o tym opowiadam teraz? Bo może jak zobaczymy następnym razem arbuza bez pestek, to sobie przypomnimy pewną prawdę. Czy to nie jest manifestacja naszego zadufania w sobie, że my poprawiamy Boży plan w różnych względach, że my potrafimy, że my wiemy, że są pewne zasady, że arbuz ma pestki, chyba że jest bez pestek. Czy to nie jest tak, że skoro wyhodowaliśmy sobie arbuzy bez pestek, to w jakiś pokrętny sposób wpływa to nasze takie optymistyczne przekonanie, że panujemy nad tym światem, że możemy przekraczać granice. Czy nie zaczynamy ulegać złudzeniu, że pewne prawa nas nie dotyczą? Nie dotyczą nas w takim stopniu, jak na przykład dotyczyły ludzi w średniowieczu. Nie wiem, oni byli skazani, że przychodziły jakieś różne epidemie, pandemie i wymierali, ale nas już to nie dotyczy, bo my wiemy, jak sobie z tym poradzić. Zostawmy to zawieszone w powietrzu, tą myśl na chwilę i chciałbym, żebyśmy do Jezusa się udali, bo o Nim chcemy słuchać przecież. Przyjdźmy do Jezusa, którego zmartwychwstanie dzisiaj świętujemy i chcę, abyśmy spojrzeli na pewną prawdę. Można powiedzieć, że na pewne prawo natury, do którego odwołał się Jezus, kiedy zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wspominamy to w tym tygodniu, w minionym tygodniu, w tym tygodniu, który określamy czasem mianem Wielkiego Tygodnia i życzyliśmy sobie tego wzajemnie, żeby to był Wielki Tydzień w naszym życiu, to spójrzmy, jak to było u Jezusa. Jeżeli możecie, otwórzcie Ewangelię Jana, 12 rozdział, trzymajcie tam palca, bo będziemy wracać do tego fragmentu i chciałbym, żebyśmy stąd sięgnęli pewnej lekcji. 12 rozdział opowiada już o tym, co się działo w ostatnich dniach tego ziemskiego życia Jezusa przed Jego męką, śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem. Dla kontekstu wiemy, że to było chwilę po tym, jak Jezus wjechał na oślicy do Jerozolimy, o czym tydzień temu myśleliśmy, co czytaliśmy, co wspominaliśmy. Wiemy, że tłumy go wtedy witały, wołały, Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. I wiemy, że Pan Jezus znajdował się w tym tygodniu w Jerozolimie. Za dnia był, nauczał, potem wracał na Górę Oliwną i tam też spędzał czas z uczniami i wykładał im różne rzeczy. Był to szczególny czas. I na ile nam pozwala tylko studiowanie Pisma Świętego, wiemy, że Jezus właśnie w tak ten czas spędzał w tych dniach i też coraz śmielej mówił o nadchodzących wydarzeniach, o tym, że zbliża się Jego śmierć i zmartwychwstanie. I właśnie w relacji Jana czytamy o takiej sytuacji gdzieś między ostatnią niedzielą a ostatnią środą przed ukrzyżowaniem. Spójrzmy od 20 wersetu 12 rozdziału. Czytamy tam tak. Wśród tych, którzy przybyli, aby w czasie święta złożyć hołd Bogu, byli też pewni Grecy. Podeszli oni do Filipa z Betsajdy w Galilei z taką prośbą. Panie, chcemy spotkać się z Jezusem. Filip poszedł z tym do Andrzeja, a następnie obaj przyszli do Jezusa. Wówczas Jezus powiedział, nastąpiła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Pan Jezus, mówiąc o tym, że nadszedł już ten czas, żeby został uwielbiony Syn Człowieczy, odwołuje się do pewnego prawa natury, które zdaje się średnio tutaj pasować. Pomyślmy o tym. Co za dziwna ilustracja, co za dziwny przykład. W Jerozolimie trwa święto, są tam tłumy ludzi, dopiero co witają Jezusa jako króla, dopiero co mówią, że jest błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Dopiero co, jeżeli spojrzymy na werset wcześniej, faryzeusze zarzucali sobie, zobaczcie, że nic wam się nie udaje, oto cały świat poszedł za nim. To jest bezpośredni kontekst tej historii. I oto w tym wszystkim pewni Grecy, którzy przybyli do Jerozolimy złożyć hołd Bogu, chcą widzieć Jezusa. A ten, mówiąc, że oto już nadszedł czas, żeby Syn Człowieczy był uwielbiony, wskazuje na to prawo natury. Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity owoc. Ależ to jest potężna prawda, kochani. Ta prawda, jeśli ją streścimy, ona brzmi, śmierć jest warunkiem obfitego życia. Śmierć jest warunkiem życia. I mam na sercu, abyśmy nad tą niezwykłą prawdą dzisiaj się właśnie pochylili i spojrzeli na nią z dwóch perspektyw. Po pierwsze, żebyśmy odnieśli ją do Jezusa Chrystusa. Od tego zaczniemy. Ale potem, następnie, chciałbym, żebyśmy odnieśli tę prawdę do nas samych dzisiaj. Czy ta prawda, co do której nas zapewnia Jezus, w tym przekładzie ręczą i zapewniam, wiem, że nie wszyscy lubią ten przekład, lepiej jak powiem za prawdę powiadam wam, to lepiej tak pamiętamy, że Jezus tak mówił w tych nowych przekładach, jakoś nam się to czasem gryzie, ale Jezus nas zapewnia, że śmierć jest warunkiem życia. Czy jest to prawo natury, którego nie przeskoczymy, jak grawitacji? Jak to, że potrzebujemy tlenu? Czy może jest to prawda, która wiecie, może jest i prawdą, ale są wyjątki dla wyjątkowych ludzi, a my jesteśmy wyjątkowi. Może już się troszkę, wiecie, zdezaktualizowało to przez 2000 lat. Zastanówmy się nad tym. Odnieśmy tą prawdę na początek do Jezusa. Śmierć jest warunkiem życia. I chcę to wyraźnie dzisiaj powiedzieć, że śmierć Jezusa jest warunkiem życia wiecznego dla nas. Czy Jezus musiał umrzeć? Czy śmierć Chrystusa była naprawdę konieczna? Czy nie dało się znaleźć jakiegoś innego rozwiązania na problem grzechu? Przecież Bóg jest wszechmogący. Tego rodzaju pytania wypowiadane na głos, zwłaszcza w Kościele, mogą nas trochę zmieszać, mogą brzmieć nieco buńczucznie. Ale czy gdzieś w środku, w swoim wnętrzu nie zadawaliśmy czasem takiego pytania? Czy Jezus musiał umrzeć? Wiecie, wierzę, że Bóg nie gniewa się o takie szczere postawione pytanie. Czy sam Jezus niewiele później niż ta historia, którą czytamy w czwartek po ustanowieniu wieczerzy, nie zmagał się z tą prawdą, że śmierć jest warunkiem życia? W ogrodzie Getsemani prosi uczniów, by trwali w modlitwie, a on sam też oddala się od nich, od Piotra, od Jakuba, od Jana i rozmawia ze swoim Ojcem w niebie. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza. Tak. Jest mi smutno na duszy, powiedział. Śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej. Upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz ty. W Ewangelii Marka czytamy tak, że Jezus mówi, jest mi smutno na duszy, śmiertelnie smutno. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem odszedł nieco dalej. Tam padał na ziemię i modlił się, aby, jeśli to jest możliwe, ominęła go ta godzina. W modlitwie powtarzał, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Ta historia opisana tak dokładnie w trzech Ewangeliach pokazuje nam ludzkie oblicze Jezusa. Było mu śmiertelnie smutno. On wiedział, że śmierć jest warunkiem życia, ale nie myślmy, że to przyszło łatwo. Ta cena była olbrzymia i on się nie wzbraniał jej zapłacić. Wspominaliśmy to dopiero co w miniony piątek. Jezus wyraźnie stwierdza, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich, ale jednocześnie Jezus dobrze wie, że śmierć jest warunkiem życia dla nas. Wie, że ta prawda dotyczy Jego, Syna Wszechmogącego Boga. Dlatego na pytanie, czy Jezus musiał umrzeć, odpowiedź brzmi tak. Jezus musiał umrzeć. Taki jest Boży plan zbawienia dla grzesznego człowieka. Jezus to rozumiał i dlatego ponad swój śmiertelny smutek przedkłada pełnienie woli Ojca w niebie. Czytamy w Ewangelii Mateusza dalej, tam tak. Oddalił się po raz drugi, modlił się. Ojcze mój, Jeśli już mam pić z tego kielicha, niech będzie Twoja wola. I znów, kiedy przyszedł, zastał ich śpiącymi, powieki same im opadały. Zostawił ich zatem, oddalił się ponownie i po raz trzeci modlił się podobnie jak wcześniej. Następnie przyszedł do uczniów i powiedział do nich: potem będziecie spać i odpoczywać. Nadeszła godzina. Syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża ten, który ma mnie wydać. Jezus wiedział, że śmierć jest warunkiem życia, bo jeżeli ziarno nie obumrze, pozostaje pojedynczym ziarnem, a jeśli obumrze, wydaje obfity owoc. Wiedział, że jego śmierć jest warunkiem życia wiecznego dla wielu. I to dlatego, mimo że był śmiertelnie smutny, pokrzepiony modlitwą, rozmową z Ojcem, wstaje i odważnie wychodzi naprzeciw tym, którzy wychodzą, żeby go pojmać, żeby go osądzić i umęczyć. Jezus musiał umrzeć, abyśmy my mogli żyć. Wróćmy do Ewangelii Jana, do tej rozmowy, w której Jezus mówi o tym, że ziarno pszenicy musi obumrzeć, aby przynieść owoc. To się dzieje jeszcze przed tą nocą, kiedy został wydany. I tam czytamy dalej tak. Ewangelia Jana, 12 rozdział, od 27 wersetu. Teraz moja dusza jest w trwodze. I co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Halleluja. Jezus musiał umrzeć, abyśmy my mogli być zbawieni. Ale Jezus mógł się przecież wycofać. Cofnijmy się. Dwie kartki wcześniej. 10 rozdział. Jezus mówi tam w 17 wersecie tak. Ojciec dlatego mnie kocha, że ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. Nikt nie odbiera mi życia. To nie jest tak, że pojmali Jezusa i go ukrzyżowali, on nic nie mógł zrobić. Nikt mu nie odebrał życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Dzięki Ci, Jezu, że byłeś posłuszny temu poleceniu, które otrzymałeś od Ojca. Chwała Ci za to, że byłeś posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej, bo Twoja śmierć jest warunkiem życia wiecznego. To życie stało się dla nas osiągalne dzięki nowemu przymierzu, zawartemu w krwi, która została przelana na krzyżu Golgoty. I za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Jezus ogłosił tę prawdę, że śmierć jest warunkiem życia nie tylko słowami, ale tym, co uczynił dla nas. Śmierć jest warunkiem życia wiecznego dla nas, ale czy to oznacza, że wszyscy są zbawieni? Wszyscy mogą być zbawieni, ale czy wszyscy są zbawieni? Po co byśmy się trudzili? Po co byśmy głosili Ewangelię? Po co byśmy błagali w imię Chrystusa dzisiaj, w Jego miejsce, pojednajcie się z Bogiem, gdyby wszyscy korzystali z tego i wszyscy byli zbawieni? No właśnie. Bo trzeba spojrzeć na tą prawdę, że śmierć jest warunkiem życia nie tylko z perspektywy Jezusa, ale również z naszej perspektywy. On swoje zadanie wypełnił. Warunek został spełniony. Życie wieczne jest dla nas dostępne, dla każdego, za darmo, z łaski. To dzisiaj było mówione. To, co Aniela czytała, ten fragment z Efezjan, nie nasza zasługa, żeby ktoś się nie chlubił. Jest to dar Boży, ale nie każdy z tego daru korzysta, bo ta prawda dotyczy również nas. Jeśli chcę żyć, muszę umrzeć. Taka jest prawda w odniesieniu do mojej osoby. I ja wiem, że lepiej słucha się tej prawdy w odniesieniu do Jezusa, a nie do naszego życia. Ale hej, Jezus mówi o tym, że ziarno pszeniczne musi obumrzeć, aby wydać owoc i nie odnosi tego wyłącznie do siebie. Wróćmy do Ewangelii Jana, do 12 rozdziału i czytamy tam jeszcze raz ten 24 werset i dalej. Ręczej zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. I teraz dalej. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia w tym świecie, uchroni je dla życia wiecznego. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a tam, gdzie ja jestem, będzie także mój sługa. Jeśli ktoś chce mi służyć, uczci go mój Ojciec. Dzięki temu, że On umarł, my możemy żyć wiecznie, ale ta prawda, że śmierć jest warunkiem życia, to prawo, które dotyczy nie tylko Jezusa, ale również ciebie i mnie. Czy nie wiecie, czytamy w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, w tym fragmencie słowa, od którego też nazwa naszego zboru wzięła swoje miejsce, nowe życie. Czy nie wiecie? Jeżeli nie wiecie, to posłuchajcie, to się dowiecie. Czy nie wiecie, że wszyscy, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Ha, w zmartwychwstaniu, które dzisiaj świętujemy. Jezus zdecydowanie nie ukrywał tego, że warunkiem życia jest śmierć. Wiele fragmentów. Ewangelia Mateusza. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Również Ewangelia Mateusza. W innej sytuacji, później, dalej, Jezus mówi do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Łukasza, 17 rozdział. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Tak nauczał Jezus. Myślę, że dość jednoznacznie. Kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To są słowa Jezusa i ciężko z nimi dyskutować. Wielokrotnie, na różne sposoby Jezus wyrażał tę prawdę. Do Nikodema wiemy, że powiedział, że jeżeli nie narodzi się na nowo, nie ujrzy nawet, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A dziś kluczowe pytanie dla nas brzmi, co my robimy z tą prawdą? Jak ją traktujemy? Jak ja traktuję dzisiaj tę prawdę? Jako prawdę z kategorii tych niezmiennych, które obowiązują nas wszystkich, jak ten tlen, który jest nam konieczny do życia? Czy może jednak jest to prawda tej drugiej kategorii, która już nieco straciła na ważności? Jak ta, że nie możemy latać, chyba że jakoś możemy latać. Jak ta, że arbuzy mają pestki, no chyba że kupimy arbuza bez pestek. Tak jak nie ma to, że nie ma róży bez kolców, poza tym, że są róże bez kolców. Czy nie jest może tak, że zgadzamy się z tą prawdą, że śmierć jest warunkiem życia? W odniesieniu do Jezusa się z tym zgadzamy? Ba, nawet podczas wspólnego uwielbiania możemy wznosić ręce, możemy mieć jak najszczersze łzy wdzięczności w naszych oczach. Ale kiedy mamy tę prawdę odnieść do naszego życia, to zaczynamy sobie to jakoś racjonalizować. I się zgadzamy z tym, ale z gwiazdką. Ale coś tam troszkę byśmy do tego dodali. Dziś, świętując zmartwychwstanie Jezusa, ja czuję się zobowiązany wyraźnie to podkreślać, że nie ma innej drogi. Nie ma drogi na skróty. Jeśli chcemy wrosnąć w podobieństwo Jego zmartwychwstania, musimy na początek wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci. Przecież to logiczne. Przecież nie możemy świętować niedzieli zmartwychwstania bez Wielkiego Piątku. To tak, jakbyśmy Wielki Piątek teraz siedzieli i oglądali jakiś głupkowaty serial, a potem byśmy w niedzielę chcieli przyjść i po prostu się pośpiewać pieśni, poradować i do przodu, i super. Coś tu zgrzyta. Coś jest nie tak. Nie można tak. Nie da się tak. To się nie trzyma kupy. Ale czy my czasem nie próbujemy takiej niepełnej drogi? Tak jak wyhodowaliśmy sobie lepszą odmianę arbuza, arbuza bez pestek, którego estetyka użytkowania jest znacznie wyższa niż w przypadku odmian z nasionami, podobnie wyhodowaliśmy sobie lepszą, przyjemniejszą odmianę zmartwychwstania, bez śmierci, którego estetyka jest przyjemniejsza dla użytkownika. Bo gdzie tam Wielki Piątek wspominać, słuchać o tym, jak Jezus był umęczony, wyobrażać sobie Jego rany, Jego sińce, którymi jesteśmy uleczeni, to nie jest estetyczne. Ale w niedzielę się pocieszyć. Muszę was zmartwić. To tak nie działa. To nie może zadziałać. Jeśli nie umartwiasz, nie uśmiercasz swojego dawnego życia, nie wrośniesz w podobieństwo Jego śmierci, to nie licz na zmartwychwstanie. Nie tak nas nauczył Jezus. Następnie zwrócił się do wszystkich. Czytamy w Łukasza. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jezus zwraca się do wszystkich. I zapewniam cię dzisiaj, że ta prawda jest niezmienna. Nic się nie zmieniło przez te 2000 lat. Nic się w tym nie zmieniło. Ona się nie przeterminowała, tak jak niektóre z polskich przysłów. To wciąż pozostaje w mocy. Jeśli chcesz iść za Jezusem, bierz krzyż swój codziennie. Wiecie, krzyż to nie jest element dekoracyjny. Kiedy Jezus wypowiadał te słowa, nikt nie nosił krzyżyka na szyi jako ozdoby. To też nie miało takiego znaczenia, jak czasem niektórzy dzisiaj sobie tłumaczą, ale ja to mam krzyż pański z tym, że ktoś mi stuka na przykład teraz i nie mogę skupić myśli. To nie o to chodziło Jezusowi. Albo krzyż pański mam z tą żoną albo mężem, bo on mnie zupełnie nie rozumie. Nie? To nie o to tu chodziło. Krzyż był narzędziem do zadawania śmierci, okrutnej śmierci. Ten, kto wszedł na krzyż, nie schodził z niego żywy. I to Jezus tutaj mówi każdego dnia. Bierz krzyż i umieraj. Śmierć Jezusa jest warunkiem życia wiecznego dla nas, ale jednocześnie On stał się dla nas przykładem. My mamy Go naśladować. On przetarł nam szlak. To, co dzisiaj już było czytane. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Zachęcam was, kochani. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, przeczytajcie sobie dzisiaj w domu. On bardzo wyraźnie mówi o tym, że zmartwychwstanie jest podstawą dobrej nowiny. To jest długi rozdział, nie będziemy go teraz całego czytać, ale znajdźcie na to czas, zachęcam was do tego. A teraz dwa wersety, 34 i 36. Otrzeźwiejcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. Niemądry, zauważ, że to, co ty sam siejesz, nie powstaje do życia, zanim najpierw nie umrze. Znów ta prawda, ta sama prawda. Śmierć jest warunkiem życia, przyroda nas tego uczy. Nie ma innej drogi. Nie można tu czegoś inaczej, na skróty. I wiecie, wielkim dramatem dla człowieka jest to, gdy dał się nabrać na to, że może zachować swoje dawne życie i jednocześnie cieszyć się nowym życiem. To ten wąż, którego widzieliśmy w scence, co tak syczy, co tak nas wzbudzi jakieś wątpliwości w nas. Żebyśmy spróbuje zamęcić nam, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest. Aha, czy ta prawda, czy ona jeszcze działa? Czy już mamy inne czasy? Przecież oni pisali Biblię jeszcze w czasach, jak internetu nie było, jak prądu nie było. Co oni wiedzieli o życiu? To jest dramat, jeżeli zaczynamy w to wątpić, zaczynamy myśleć, że ta prawda może nas nie dotyczyć. Zaczynamy myśleć, że możemy zachować nasze życie dotychczasowe, cieszyć się tym, żyć tak jak wcześniej, przed spotkaniem z Jezusem i jednocześnie możemy korzystać z daru nowego życia. Nie tak nas uczył Jezus. Przecież Jego nie ominęła śmierć. Dlaczego z nami miałoby być inaczej? Jest to wielkim dramatem, ponieważ taki człowiek chce korzystać z wielkich, wspaniałych, powiedzmy to, prawdziwych obietnic Bożych. O tym, że mamy prawdziwy pokój, który przewyższa wszelki rozum, że mamy radość, że nasze życie nie jest już jałowe, że mamy zwycięstwo w imieniu Jezusa. Ale chociaż te prawdy są wypowiadane, to taki człowiek tego nie czuje. On tego nie doświadcza. I to jest dramat, że nasze kościoły zaczynają być wypełniane ludźmi, którzy mają piękne hasła na ustach, prawdziwe hasła, prawdziwe obietnice, ale nie czują tego, bo to nie jest prawdą w ich życiu. A to się bierze z tego, że poszli gdzieś na skróty, że dali się oszukać, że nie muszą umierać dla dawnego życia, a mogą korzystać z mocy zmartwychwstania. Nie mogą. Nie można tego doświadczać, jeżeli nie umarło się dla dawnego życia. Jeśli ziarno nie obumrze, pozostaje pojedynczym ziarnem. Jeśli obumrze, przynosi obfity owoc. Nie możesz prawdziwie cieszyć się owocem Ducha Świętego w swoim życiu, jeśli nie umarłeś dla grzesznego życia. Nie możesz. Przepraszam, że mówię to w święto zmartwychwstania Pana, ale uwierzcie, jeżeli chcę dzisiaj spokojnie zasnąć, a chcę, to muszę o tym mówić. Czuję, że muszę dzisiaj o tym mówić. Świętujemy dziś zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Śpiewaliśmy o tym, cieszymy się tym, szczerze się cieszymy. On pokonał śmierć. Gdzie jest o śmierci Twój triumf? Gdzie jest o śmierci Twe żądło? Żądłem śmierci jest oczywiście grzech, mocą zaś grzechu prawo. Bogu jednak dzięki, On darzy nas zwycięstwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest. Ale my czekamy na spełnienie się tej obietnicy w pełni, u końca czasu, bo jeżeli przeczytamy werset wcześniej, to czytamy tam, a gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi, zwycięstwo wchłonęło śmierć. Ale dzisiaj, na ten czas, nasze zadanie, które daje nam Jezus, to branie codziennie krzyża, wyrzekanie się samego siebie, umieranie dla siebie i naśladowanie naszego Mistrza. Taka jest nauka apostolska. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Nie mogę dziś głosić innego przesłania, ponieważ świętując zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ja pragnę wam dzisiaj życzyć, żebyście prawdziwie doświadczali mocy zmartwychwstania w waszym życiu. Naprawdę wam tego życzę, żebyśmy my wszyscy w naszej społeczności doświadczali mocy Jego zmartwychwstania, a jest to możliwe tylko i wyłącznie poprzez śmierć i nie ma drogi na skróty. Jeśli ktoś mówi inaczej, niech będzie przeklęty. Są mocne słowa, na szczęście to nie ja, ale Słowo Boże nas tak uczy, że jeżeli ktoś zaczyna głosić inaczej, choćby anioł sam z nieba zstąpił, głosił inną Ewangelię, że nie musisz umierać, nie musisz rezygnować ze swojego dotychczasowego życia, że wystarczy, że wyznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem i żyj i ciesz się wszystkim tak, jak było, niech będzie przeklęty. Jeśli ktoś mówi, że najważniejsze to po prostu być dobrym człowiekiem, a reszta już nie jest aż tak istotna, to widzieliście, co dobre uczynki bez Jezusa znaczą. Niech będzie przeklęty, kto tak mówi. Bo ten, który pokonał śmierć, mówił inaczej. Zobaczmy, jak to było z Pawłem. Jakie świadectwo on wydał. On dobrze rozumiał, że śmierć jest warunkiem życia i on uchwycił się tej prawdy, nie tylko widząc, że ona ma zastosowanie w kontekście ofiary Jezusa, Syna Bożego na krzyżu, ale on również odniósł tę prawdę do samego siebie. Wiecie, ten człowiek miał całkiem niezłe podstawy, żeby chlubić się z różnych rzeczy. Miał niezłe CV. Nie jeden z nas by wysmarował sobie taki profil, gdyby miał tyle osiągnięć, żebyśmy, by nam kręgosłupy popękały od tego, jak dumnie klatkę byśmy wypinali do medali. A co mówi Paweł? Jakie świadectwo? A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, czego i wam, i sobie życzę, i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. To jest ta prawda. To jest prawda Słowa Bożego. Widzicie to? Do Galacjan pisał: jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Śmierć Chrystusa jest warunkiem zbawienia, życia wiecznego dla nas wszystkich, jak tu jesteśmy, dla wielu, którzy to przyjmują. Ale on też musiał umrzeć dla dawnego życia. Dalej czytamy w 6 rozdziale: co do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Piękna, mocna deklaracja. W 2 liście do Koryntian czytamy: gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Stąd nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli w ten sposób poznaliśmy Chrystusa, to znamy Go teraz inaczej. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Nie ma już tego, co było. Dlaczego o tym dzisiaj opowiadałem? Ponieważ naprawdę pragnę, abyśmy korzystali z mocy zmartwychwstania w naszym życiu. By nie były to piękne hasła, że nasza, ale żeby to stało się naszą piękną rzeczywistością. Życie w mocy tego, który pokonał śmierć. Abyśmy doświadczali tego, że gdy ziarno obumrze, ono przynosi obfity owoc. Słuchajcie, to już jest czas, najwyższy czas. Jeśli jesteś zmęczony swoim dotychczasowym życiem, to zrozum w końcu, że jarzmo Chrystusa jest lekkie i przyjemne. Zrezygnuj ze swojego życia. Prawdziwie oddaj życie temu, który oddał życie, żebyś ty mógł żyć. Odpocznij w tym, że przestaniesz walczyć. Powierz swoją drogę Panu, a On wszystko uczyni dobre. Zacznij nie tylko to wyznawać, ale korzystaj z pięknych zapewnień Słowa Bożego, z tego, że nic nas nie oddzieli od miłości Bożej. Nie tylko deklarujmy, ale czujmy też to, co wypowiadamy. Ach, przeżywajmy pełnię radości ze zmartwychwstania Jezusa właśnie w tym, że już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jezus nauczał nie tylko słowami, ale również swoim przykładem, że śmierć jest warunkiem życia. i nic się tutaj nie zmieniło. Ta prawda nadal obowiązuje tak samo nas, jak i wszystkich przed nami, których Pan powołał i wszystkich po nas, których jeszcze On powoła. Nie ma innej drogi, nie można iść na skróty. Ale nie dajmy się też oszukać i nie odbierajmy tego jakąś wielką cenę, którą trzeba się zastanowić, czy nas stać, żeby zapłacić teraz. Chciałbym, żebyśmy chwilę o tym jeszcze pomyśleli, żebyśmy się nie dali oszukać diabłu, że my jakieś wielkie poświęcenie teraz musimy zrezygnować i z tego, i z tego, i z tego. I to jest oszustwo diabła. Ludzie buntują się względem tego, że mamy się wyrzec sami siebie i umrzeć dla dawnego życia, bo dają się oszukać, że to nasze życie bez Chrystusa jest cokolwiek warte. Że to jest takie cenne, że nie chcemy tego zostawić. To jest kłamstwo, w które uwierzyliśmy. Dlatego kulejemy na dwie nogi potem. A Słowo Boże uczy nas wyraźnie, że nie można dwóm Panom służyć. Przecież to życie bez Jezusa, zrozummy to, ono nie jest warte funta kłaków. Nie wiem, po ile kłaki są teraz, nie sprawdzałem tego, ale nie jest warte funta kłaków, nasze życie bez Chrystusa. I to jest wspaniała prawda, że stare przeminęło i oto wszystko staje się nowe. Czy to nie jest piękne, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Czy nie to powinno nas rozpalać? Bo to znaczy, że to już jest nieważne, co było wcześniej. Że mogę to odciąć grubą kreską, że mogę to przynieść na krzyż Golgoty, że On już tego nie wspomni, że On cały obciążający mnie list dłużny przybił do krzyża Golgoty i już nikt tego nie wspomni. I to już jest nieważne. To jest świeży start. Nie nasza moc, nie nasze starania, żeby ktoś się nie chlubił, jak śpiewamy też o tym. Nie nasze zasługi, to jest łaska Boża. Jezus pozwolił mi w tym tygodniu właśnie rozradować się tą prawdą, że jakie to jest dla mnie wspaniałe i dobre, że Jego śmierć na krzyżu oznacza, że ja mogę rozpocząć nowe życie, że ja mogę naprawdę cieszyć się nowym życiem. Jeśli nie umrzesz, nie przyniesiesz owocu. Jeśli nie umrzesz, nie powstaniesz do życia. Jeśli nie umrzesz, nie wejdziesz do radości Ojca w niebie. Ale może inaczej spójrzmy na to. Jeśli umrzesz, zaczniesz wydawać owoc w swoim życiu. Jeśli w końcu zdecydujesz się każdego dnia umierać, brać krzyż i umierać, zobaczysz owoc w swoim życiu na chwałę Bożą. Jeśli będziesz umierał, druga śmierć nie wyrządzi ci szkody, nie musisz się lękać śmierci. Jeśli umierasz każdego dnia, to nawet nie ma słów, żeby wyrazić to, co nas czeka. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, nawet tym, co wymyślili arbuzy bez pestek, nawet im na myśl to nie przyszło, co Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Jak dobrze jest, ja się tam wybieram. Kończąc, chcę przywołać słowa, które apostoł Paweł skierował do Tymoteusza. Zawarł je w swoim ostatnim liście, kiedy już wiedział, że jest postanowione, że umrze. I on przekazuje Tymoteuszowi ostatnie uwagi. Żegna się z tym fizycznym życiem, ale ponieważ wcześniej już umarł, on jest spokojny. I Paweł, on się uchwycił tej obietnicy Jezusa, że kto w Niego wierzy, choćby umarł, żyć będzie. I Paweł pisze tak do Tymoteusza. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, który z martwych wstał i był potomkiem Dawida. O tym mówię, głosząc moją dobrą nowinę. I dalej, wiarygodne to słowa. Jeśli wraz z Nim umarliśmy, wraz z Nim ożyjemy. Jeśli wytrwamy, razem zapanujemy. Jeśli się Go zaprzemy, On też nas się zaprze. I jak dobrze, że tu nie jest ostatnia kropka. Poczytajmy dalej. Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny, ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. Jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny. Nie zamierzam dzisiaj nikogo przepraszać, jeżeli wyjdzie zasmucony z kaplicy. Jeśli poczułeś się dotknięty przez to słowo, pamiętaj, że Jezusowi było śmiertelnie smutno w Getsemanii. Śmiertelnie smutno. W ten czwartek Pan Jezus w piątek nie rozdawał uśmiechów z krzyża. Śmierć była warunkiem życia wiecznego dla nas. I czasem trzeba się posmucić. Jezus był posłuszny. Po prostu okazał posłuszeństwo poleceniu Ojca. I dzięki temu trzeciego dnia zmartwychwstał. I to jest wielka radość. Jezus został zdradzony, został opuszczony przez tych, których wybrał, których powołał na apostołów. Przez tych, którzy przecież w Jego imieniu już wcześniej różne, nawet cudowne rzeczy czynili. Którzy zapewniali Go o swojej wierności. Hej, właściwie wszyscy zawiedli. I to jest dobra nowina dla nas też. Bo kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy ukazuje się im, kiedy wchodzi do tej izby przez zamknięte drzwi, to nie przychodzi, żeby ich ochrzanić i powiedzieć, gdzie byliście, ale co mówi? Pokój wam. Pokój wam. Dziś Jezus, ten, który pokonał śmierć, to samo chcę powiedzieć Tobie, który czuje, że tyle razy zawiodłeś, który poszedłeś za Nim, a potem zawiodłeś. Jezus mówi, pokój Ci. Wiecie, tak jak Zuzia w świadectwie przed chrztem pięknie powiedziała, że zrozumiała po rozmowie z Andrzejem wtedy, że chrzest nie jest dla ludzi doskonałych, że to jest droga podążania za Jezusem, że to nie oznacza, że my już jesteśmy doskonali, że o swoich siłach damy to zrobić, że możemy to zrobić, ale to jest pozytywna odpowiedź na zaproszenie Jezusa, abyśmy Go naśladowali. Lecz jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny. W ostatnim rozdziale Ewangelii Jana opisana jest historia, że oto apostołowie, którzy poszli za Jezusem, wrócili nad jezioro Tyberiackie. Wrócili do tego, co już zostawili. Czytamy tam, że Szymon Piotr powiedział, idę łowić ryby. A oni mu na to, tych iluś apostołów, co byli z nim, my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Mogłoby się wydawać, że wracamy do początku, że już gdzieś o tym czytaliśmy, że już tak było. Ale gdy nastał wczesny ranek, pojawia się Jezus. I chociaż początkowo Go nie rozpoznali, to jest już inaczej niż za pierwszym razem, kiedy wzywał ich, żeby poszli za Nim. Jest już inaczej. Kiedy Piotr Go rozpoznał, przepasał się, wskoczył do wody, piękna scena i płynie, żeby już z Nim być jak najszybciej. I Jezus mówi im, chodźcie na śniadanie. A żaden z uczniów nie odważył się Go zapytać, kim Ty jesteś. Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. I po śniadaniu Jezus rozmawia z Piotrem, pytając się, czy ten Go miłuje, czy Go kocha i wzywa Go, aby pasł Jego owieczki, żeby się troszczył. Pamiętacie tę scenę? 21 rozdział Ewangelii Jana. Przeczytajmy sobie w domu tę historię. Ten, który zawiódł, Jezus okazał się wierny. Jezus daje mu kolejną szansę. I Jezus kończy w ten sposób. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, mówi do Piotra, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał, chodź za mną. Może kolejny raz to słyszysz, ale hej, jeśli zawodzimy, On pozostaje wierny i On znów zaprasza cię dzisiaj. Chodź za mną. Powstańmy do modlitwy. Odpowiedzmy na to wezwanie. Ja wam życzę tego, żebyśmy w końcu, jeżeli jesteśmy zmęczeni naszymi niepowodzeniami, jeżeli jesteśmy zmęczeni tym, że pewne rzeczy mówimy, a nie czujemy tego, Jezus cię zaprasza, chodź za mną. Jezus kolejny raz mówi tą samą prawdę, niezmienną prawdę, aktualną dzisiaj. Odpocznij, przyjdź do mnie, oddaj swoje życie i zobacz, że będzie dużo, dużo lepiej. Nie rozdrapuj tego, nie prowadź tej archeologii swojej duszy, że tu zawiodłem, tam zawiodłem, że to i tak. Nieważne, zostaw to, zacznij od dzisiaj, nie odkładaj tego na jutro. Podejmij dzisiaj decyzję. Może trzeba dzisiaj zapłakać. Nikogo nie będę przepraszał za to. Ja naprawdę wolałbym widzieć was smutnych, jeżeli za tydzień was zobaczę prawdziwie szczęśliwych, niż dzisiaj widzieć was powierzchownie uśmiechniętych, a w środku grób. Oby było inaczej. Może jeżeli piątek przegapiliśmy, to dzisiaj płaczmy, żebyśmy za kilka dni doświadczyli w pełni mocy zmartwychwstania Jezusa w naszym życiu. Módlmy się.